historia.
Dzień dobry, w sobotni poranek z Muzeum Wsi Lubelskiej wita Państwa bardzo serdecznie Bogna Bender-Motyka, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. W każdą sobotę będziemy się o tej godzinie spotykać, by wspólnie przeżywać historię, miejsca, ludzi, dźwięki, przedmioty, które tu się znajdują. Zapraszam do podróży. Tuż za skrzypiącą bramą wita nas pani Barbara Magdalena Rzączyńska, odwieczny nasz przewodnik, niezastąpiona i ukochana przewodniczka. Dzień dobry, pani Barbaro.
Dzień dobry, witam serdecznie panie. Weszliśmy do budynku recepcji naszej, którego architektura nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do małego ratusza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w naszym znanym miasteczku, prawda, historycznym i turystycznym. Tak kiedyś wyglądał właśnie ratusz kazimierzowski. Wiemy o tym dzięki rysunkowi, który zachował się, rysunkowi Andriollego z 1888 roku. Kopia tego rysunku tutaj wisi w naszym muzeum przy kasie i można było odtworzyć na wzór małego ratusza w Kazimierzu właśnie tutaj, nawiązać do architektury naszego Powiśla. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz, to dopiero będziemy widzieli, że jest to typowa architektura kazimierzowska, przypominająca też trochę spichlerze.
Ale może jeszcze zanim wyjdziemy, zatrzymamy się, żeby zobaczyć te wszystkie mapy, herby, bo tutaj zatrzymują się wycieczki. Tutaj czekają na ławeczkach, aż będą kupione bilety i mogą się nasi goście zapoznać bliżej z Lubelszczyzną, co dalej też się przyda.
Tak, chciałam powiedzieć, że mamy tutaj mapę województwa lubelskiego i właściwie całego regionu, bo również jest uwzględnione tak zwane Małe Mazowsze, gdzie są pokazane wszystkie ważne ośrodki, nie tylko turystyczne Lubelszczyzny, ale głównie te miejscowości, z których eksponaty są na terenie naszego muzeum. Zauważyłam, że turyści wchodzący tutaj do nas rzeczywiście studiują tę mapę. Obok mamy również herby Lubelszczyzny. Proszę zobaczyć na tej tablicy wszystkich większych i mniejszych miejscowości, które kiedyś miały lub do tej pory mają prawa miejskie. Nie tylko miasta powiatowe, ale również niewielkie miejscowości jak Wisznice, Słabatycze, Kamień, Dubienka, Siennica Różana, Gorzków, Żółkiewka. To te osady, które kiedyś miały prawa miejskie, straciły je najczęściej po powstaniu styczniowym, ale mają swoje herby, noszą dumnie. Nad nami są herby poszczególnych miejscowości. I to jest też wielką atrakcją, ponieważ no, często sami nie znamy herbu swojej miejscowości, swojego miasteczka czy osady. Widzę tutaj Biłgoraj z Łabędziem między innymi, prawda, i wiele innych z różnych części Lubelszczyzny.
W tej przygotowalni do zwiedzania naszego muzeum, na tej mapie, która jest na ścianie, trzeba wysoko głowę zadzierać, żeby przyjrzeć się jej dokładnie, jeśli chodzi o szczegóły, które no jednak oku uciekają. Warto zwrócić uwagę na to, że pokazane są tutaj także stroje i krainy, bo przecież Lubelszczyzna to Wyżyna Lubelska, to tak samo fragment Wyżyny Wołyńskiej, to Roztocze, to południowa część Podlasia, no i także wpływy Mazowsza od Wisły. I to całe bogactwo moi poprzednicy starali się przekazać. Cały czas muzeum jest w budowie. To, co u nas w muzeum jest, będziemy Państwu chcieli pokazać w kolejnych programach. Nasz adres to Aleja Warszawska 96, ale tak naprawdę my znajdujemy się w dawnym majątku Sławin. Niektórzy mówią, że to jest druga, trzecia górka sławinkowska. Ale Sławin to jest miejsce bardzo stare, z przepiękną i bogatą historią. Czymżeż jest ten majątek Sławin? O tym, gdzie się znajdujemy, opowie nam pani Barbara Rzączyńska, nasz przewodnik.
Proszę państwa, więc kiedyś to miejsce nazywało się Sławno w ogóle. Doczytałam się i zresztą dzięki również badaniom pana Mieczysława Kseniaka, znanego naszego regionalisty i byłego dyrektora, który zbadał historię tego miejsca. To był teren Firlejowszczyzny. Firlejowie tutaj panowali, a w roku 1400 I również zlokalizowali osadę, właściwie założyli osadę pod tytułem Wola Sławińska, tutaj obok. Potem Firlejowie oczywiście podupadł ten ród w XVII wieku i Sławin zmieniał właścicieli. Stary dwór XVIII-wieczny mieści się, kiedyś był na terenie naszego muzeum, w tej chwili jest poza obrębem muzeum. I zmieniał właścicieli. W XIX wieku Ignacy Będkowski, w końcu wieku XIX, sprzedaje Sławin Janowi Wacławowi Rzewuskiemu i rodzina Rzewuskich do I wojny światowej jest właścicielem Sławina. Ale był taki epizod przerywający tutaj historię rodu Rzewuskich, mianowicie w roku 1881 Rzewuscy przenoszą się już na Wolę Sławińską i sprzedają Sławin obywatelowi niemieckiemu, Ferdynandowi Krebsowi, który tu do roku 1918 jest właścicielem Sławina. To taka ciekawostka. Ale pierwsza wojna światowa wybucha, okazuje się, że obywatele niemieccy, wychodzi zarządzenie, nie mogą być właścicielami ziemskimi. I wtedy w roku 1918 Sławin kupuje Antoni Krychowski, znany kupiec lubelski, właściciel sklepu kolonialnego, później również wytwórni wódek i likierów, tutaj znanej siwuchy sławińskiej, kupują Sławin. Natomiast Rzewuscy mieszkają już w Woli Sławińskiej. Ponieważ mają liczne gromadkę dzieci, w tym kilka córek, na posagi rozdają, że tak powiem, córkom część swoich włości i w ten sposób powstają takie miejscowości jak Natalin, Marysin czy Zosinek, który jest w tej chwili na terenie naszego muzeum. Tak to wygląda. Do roku 1944 państwo krychowscy są właścicielami Sławina. Oczywiście przychodzi uderzenie tutaj na Lubelszczyznę pierwsze tak zwanej reformy rolnej. Tracą majątek, a Sławin przechodzi w ręce państwowe.
Pani Barbaro, ale są ślady po dawnym majątku?
Oczywiście są ślady po dawnym majątku. Po pierwsze sam dwór, można podejrzeć nawet, prawda, jak on teraz w tej chwili wygląda. A oprócz tego fragmenty parku dworskiego i zabudowań przede wszystkim gospodarczych. A te zabudowania gospodarcze znalazły się na terenie naszego muzeum. Stare stajnie jeszcze sprzed I wojny światowej do tej pory właściwie spełniają swoją funkcję, bo nasze koniki tam właśnie sobie mieszkają.
Zanim wyjdziemy na teren muzeum, muszę zwrócić uwagę naszym zwiedzającym, że nie należy tutaj chodzić w szpilkach, ponieważ podłoże jest dosyć twarde i nierówne, co widać już w samej recepcji. Na recepcji mamy podłogę wyłożoną z kocich łbów, także z bazaltów wołyńskich i takich kamieni rzecznych, trochę innych oraz klinkieru. Bo właśnie tak kiedyś tymi kamieniami na terenie Lubelszczyzny utwardzano trakty, a nie było ich za wiele. Maszerujemy więc dalej. Wchodzimy na teren muzeum i przechodzimy przez las, bo przecież każda wieś była za lasem. I wchodzimy do pierwszego sektora. Pierwszy sektor to jest Wyżyna Lubelska.
Nasze muzeum istnieje od roku 1979 i jak wspomniała tu pani dyrektor, dzieli się na sektory. Wyżyna Lubelska to sektor, który najwcześniej powstał na czele z wspaniałym wiatrakiem typu holenderskiego. Widać go z daleka, prawda? Przejdziemy przez sektor Wyżyny Lubelskiej, docieramy do sektora małego miasteczka, dalej przez sektor dworski docieramy do pięknego dworu z Rzyżyna. Aleją Lipową, przed nami gazon, właściwie klomb, bo nie ma elementów trawy, ale popularnie zwany gazonem, który zmienia swój wygląd w zależności od pory roku i spełnia funkcję i komunikacyjną, i jednocześnie ozdobną. To takie typowe było dekorum dworu ziemiańskiego. A przed nami dwór piękny, przeniesiony do nas z Rzyżyna, już w roku 1981 tutaj stał, a od wielu lat mamy już ekspozycję wnętrza. Dwór jest dworem modrzewiowym, z zewnątrz i wewnątrz otynkowanym, sprawia wrażenie murowanego z XVIII wieku. Jest to oryginał. Przyszedł do nas taką historią patriotyczną, ponieważ podczas bitwy pod Rzyżynem był tu lazaret dla rannych powstańców. Jeśli chodzi o jego architekturę, jest również nietuzinkowa, bo jest to takie paladium włoskie, willa włoska. Naśladowali nasi sarmaci w XVII-XVIII wieku i w tej formie się doczekał naszych czasów. Trzy ganeczki, takie portyki z trzech stron, od wschodu, od południa. Ta sień, przed którą stoimy, to jest sień frontowa i jest to idealny kwadrat. Nasz dworek przed wielu laty już dzięki tej włoskiej architekturze ukazał się na znaczkach polskich, także nie tylko dwór Mogielnicy, które często oglądamy na znaczkach, ale czasem proszę zauważyć, że jest również dwór z Rzeszyna.
Nasze muzeum nie jest dokładnie Muzeum Wsi Lubelskiej. To nie są tylko obiekty składowane, przedstawiające architekturę wsi dawnej. To jest dwór, to jest miasteczko i to jest wieś. Kościół, a nawet dwa kościoły, bo także parafia grekokatolicka. Także cały ten kontekst dawnej Rzeczpospolitej mieści się u nas na naszych 20 hektarach. Dwór ze swoją rolą kulturotwórczą jest szczególnym miejscem. I właśnie tutaj w okresie późnoletnim odbywa się uroczystość dożynek dworskich. Niezwykła, bo odtworzona na podstawie prawdziwych historii. W drzwiach dworu wita nas starszy kustosz naszego muzeum, pani Halina Stachyra, która przygotowuje co roku całą uroczystość naszą dożynkową, w zasadzie dwie uroczystości, bo pokazujemy dwojakie dożynki, prawda?
Badania etnograficzne potwierdziły, że jeszcze w okresie międzywojennym dożynki były organizowane we dworach. Były to tak zwane dożynki dworskie z udziałem rodziny ziemiańskiej i służby folwarcznej oraz ich gości. My w naszym muzeum pokazujemy dwie sytuacje dożynkowe, bo one były bardzo różne, te sposoby oddawania wieńca dożynkowego, głównego bohatera tego wydarzenia. Jedną z nich to jest uchwycona wywiadami sytuacja tu na Sławinie, gdzie obecnie jest Muzeum Wsi Lubelskiej, a druga w Guzówce, to jest majątek koło Wysokiego, jak się jedzie przy drodze na Biłgoraj, jak się właśnie jedzie do Biłgoraja. I to stało się dzięki małej fotografii pocztówkowej, która zachowała się jako pamiątka rodzinna w rodzinie Kiełczeskich, Rzączyńskich. Na tej podstawie mogliśmy odtworzyć te dożynki, czyli na źródłach, jakie mieliśmy w ręku. I jeżeli chodzi o tą pierwszą sytuację, to ona pokazuje przenoszenie wieńca dożynkowego na drążkach, uwitego na takiej podstawie drewnianej z takich giętych leszczynowych kijów. Ten wieniec jest uwity przede wszystkim z żyta i pszenicy, bo to były te główne zboża obrzędowe. To są zboża o zimę i one tak były traktowane kiedyś w obrzędowości takiej żniwnej. I ten wieniec uroczyście po poświęceniu na mszy dożynkowej jest przenoszony korowodem przez, no w naszym przypadku mężczyzn, a tak naprawdę to powinny nieść kobiety, zaraz do tego wrócę, i towarzyszące im dziewczynki, w naszym przypadku uczennice zaprzyjaźnionej szkoły nr 14 w Lublinie. I takie przeniesienie odbywa się też z udziałem publiczności. Publiczność jakby w sposób taki naturalny włącza się do tego korowodu i w taki sposób dochodzimy do gazonu przed gankiem dworu z Rzeszyna. Jest to główne miejsce w obrzędowości, którą przekazywano właśnie w takiej sferze ziemiańskiej, takiej dorocznej obrzędowości. I jeszcze do tego sień główna dochodziła, bo tutaj w sieni jest już to, co pozostało po tym naszym wydarzeniu, czyli ów wieniec dożynkowy przechowywany jest właśnie w sieni, nie na pokojach, a jeszcze na ścianie tej frontowej, tej sieni są dwa haki wbite. Nad oknami mogą być również nad drzwiami wejściowymi. Do czego one mogły służyć? Otóż to ma związek z tym drugim sposobem składania wieńców w postaci małych wianuszków i one po wniesieniu do sieni zawisną właśnie na tych hakach i przez cały rok do przyszłych dożynek będzie to ich miejsce jakby przechowywania. Wracając do tego drugiego sposobu składania wieńca, to niosły je, bo tak pokazują fotografie, w rękach dwie przodownice. To przypomina te czasy, kiedy narodził się ten zwyczaj składania wieńców dożynkowych gospodarzom, w tym przypadku dziedzicom. To są czasy jeszcze pańszczyźniane, kiedy chłopi nie mieli własnej ziemi na własność i pracowali na pańskim. I kiedy ukończyli pracę, to przenosili to, co pozyskali na tym polu w postaci wieńca, żeby złożyć go, wręczyć gospodarzowi dożynek. I były to przodownice, które prowadziły tych pracujących wtedy na polu sierpami, przede wszystkim kobiet. To była praca wykonywana przez kobiety. Konieczne były te przodownice, to były niezamężne dziewczęta, które były uhonorowane tym, że przez całe lato prowadziły tę swoją gromadkę, żeby jakby ciągnąć pracę, bo była to ciężka praca w takim ciągłym pochyleniu. Właśnie tym zaszczytem było, że te dwie przodownice niosły później te wianuszki i składały je dziedzicowi.
Tym uroczystościom towarzyszy także krzesło. Krzesło niezwykłe, które przechowywane jest w domu państwa Rzączyńskich, które pamięta prawdziwe dożynki. I gdyby pani Magda mogła nam coś na ten temat powiedzieć, będę bardzo wdzięczna.
Tutaj w posiadaniu naszego muzeum jest zdjęcie pokazujące moment, właśnie ten drugi, o którym pani doktor opowiadała, położenia na głowy gospodarzy wianuszków. Także przodownice niosą na swoich głowach, potem nakładają na głowy gospodarzy. Zdjęcie przedstawia rodzinę państwa Kiełczyskich w Guzówce. Ewa Kiełczyska i syn Tadeusz odbierają, o ile ja z mojej wiedzy rodzinnej wiem, te wieńce. Obok stoi Zofia Świdzińska, krewna gospodarzy, rządca pan Andrzej Potkański, wnuk gospodarzy Jędruś Kiełczewski i przebywające gościnnie dzieci Januszek i Bożenka Mościccy. Krzesło, które tutaj na tym zdjęciu stoi, jest autentycznie krzesłem oryginalnym, które do tej pory jest kilka takich krzeseł, które się zachowały w naszej rodzinie, ale to już jest przeznaczone właśnie na dożynki muzealne, bo właśnie to jest to krzesło z tej fotografii. Na nim stoi tak zwany poczęstunek dla rządcy, który melduje, że żniwa zakończone i przepija, że tak powiem, z gospodarzem kieliszkiem wódki. Potem następuje wspólna zabawa mieszkańców wsi, mieszkańców dworu, młodzieży przebywającej we dworze gościnnie. Wszyscy się razem bawią do często późnej nocy. I tak to bywało również w Guzówce. Kosz też są jakieś tutaj pewnie ciasta, prawda, przygotowane wcześniej przez panie we dworze.
Znajdujemy się w dworze z Żyżyna, który znajduje się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Weszliśmy do niego, by opowiedzieć sobie dokładniej o tym, czym były dawne dworskie dożynki. Pani Barbaro, sporo źródeł opowiada o dożynkach. Może pani parę słów na ten temat by nam powiedziała?
Znalazłam w encyklopedii staropolskiej Glogera wspomnienia o dożynkach. Twierdzi Gloger, że były one od czasów właściwie prasłowiańskich znane. Nazywano je różnie, dożynkami, wyżynkami, okrężnym, zażynkami, a w Wielkopolsce wieńcem. Ignacy Krasicki w Panów Podstolim, czyli jest wiek XVIII, opisuje staropolskie dożynki w domu pana Podstolego. I tutaj cytat. Około zachodu słońca usłyszeliśmy śpiewanie żeńców. Wyszli na ganek gospodarstwo, oddano im wieniec z kłosów, a jeden, najstarszy z gromady, uczynił do państwa rzecz. Odpowiedział wszystkim pan Podstoli, dziękował poddaństwu za wierną pracę, a na znak zawdzięczenia wezwał do wspólnej zabawy, którą dla nich przygotował. Również Salezy Dmochowski pisze w roku 1807, gdy przyszła gromada, to są jego wspomnienia rodzinne, gdy przyszła gromada z wieńcem po ukończeniu żniw, to się działo na Kujawach, przyjął ją ojciec wraz z matką na ganku dworskim, a potem gromada weszła do wielkiej sali na dole i tam ochoczo tańcowała do późnej nocy. Nasza uroczystość rolnicza posiada cechy pełne znaczenia, twierdzi Glogier. Wspaniały wieniec dojrzałych kłosów zboża jest symbolem plonów i koroną całorocznej pracy rolnika.
Moim rozmówcą jest pani dr Halina Stachyra, starszy kustosz naszego muzeum. Pani Halino, ten talerz, który mam z 1903 roku, z wystawy krajowej, z przepięknym napisem Czem chata bogata, tem rada. 1903 rok. Ten talerz też ma kształt wieńca, prawda?
I są tu kłosy zbóż. Dokładnie w takie wiązki tych kłosów, jakie później przymocowujemy do konstrukcji wieńca dożynkowego. Dosłownie tyle bierzemy w rękę, co tu jest pokazane na tym talerzu i przywiązujemy to sznurkami lnianymi do konstrukcji wieńca.
Ten talerz to jest jeden z cenniejszych eksponatów, który się mieści w naszym muzeum, a dokładnie właśnie we dworze w Żyżynie.
W obrzędach bardzo ważną funkcję pełniła muzyka i śpiewy. Jeżeli chodzi o dożynki, to mamy tu do czynienia z bardzo archaicznymi pieśniami dożynkowymi, których na żadnych innych uroczystościach według ich melodii się nie śpiewa. Są to pieśni śpiewane tylko na dożynki i one są kilkuzwrotkowe, składają się z kilku elementów, ze wstępu, gdzie się zapowiada, że ukończono właśnie żniwa, czyli to, co później w czasie obrzędu rządca jako meldunek składa dziedzicowi, że właśnie ukończyliśmy żniwa i otrzymuje za to cała ta grupa dożynkowa dary i jakieś datki pieniężne, skromne. Ale też w następnych zwrotkach jest mowa o tym, jak obfity był ten plon. Jest pochwała następnie rodziny gospodarzy, ale też docinki pod adresem właścicieli sąsiedniego dworu. Co jeszcze jest skarbnicą, jeżeli chodzi o te pieśni dożynkowe? Staropolskie nazwy, które dawno wyszły z użycia, jak chociażby to, o czym mówi pani Magda Rzączyńska, że były te dożynki nazywane na przykład okrężne. A to w jednej z pieśni jest tak. Już będziemy się krążyli, to jest okrężne w tym zawarte, bośmy żyto dożeli. Dożęła ci go dzieweczka, a za jasnego słoneczka. Dożą ci ją młodzieniec i uwiliśmy z tego wieniec. Te pieśni pokazują, jak wyglądały te dożynki, i dlatego są tak cenne, ale już bardzo rzadko ktoś potrafi je zaśpiewać.
Nasz pierwszy program z Muzeum Wsi Lubelskiej poświęciliśmy dożynkom. Dziękuję serdecznie naszym paniom, pani Barbarze Rzączyńskiej, przewodniczce, i pani doktor Halinie Stachyrze, starszemu kustoszowi. Dożynki odbywają się w całej Polsce już w trochę innej oprawie. Jutro dożynki wojewódzkie, na które wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. Kolejny program już za tydzień o godzinie 6 rano w Radiu Lublin. Zapraszam serdecznie. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.